Puls Biznesu. Do słuchania.
Prawne aspekty i wyzwania związane z autonomią rozgryzą dla Państwa prawnicy z kancelarii Wardyński i Partnerzy. Mecenas Aleksandra Doroszcz opowie o tym, jak chronić dane osobowe w aucie, nie tylko osobowym, a mecenas Mateusz Kosiorowski zastanowi się nad odpowiedzialnością cywilną robotów.
Żebyśmy mogli mieć faktycznie kontrolę nad naszymi danymi osobowymi, wprowadzano powszechnie znane już obowiązki informacyjne dotyczące istotnych aspektów przetwarzania. Zgodnie z prawem, takie informacje powinny być nam podawane w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. W rzeczywistości, jak pan redaktor doskonale wie, nie jest to jednak takie proste. Co do zasady, informacje na temat przetwarzania należy przedstawić każdej osobie, której dane dotyczą. Są to przede wszystkim wszyscy kierowcy pojazdu oraz ich pasażerowie, czyli potencjalnie wiele różnych osób. Nie wystarczy zatem udzielić tych informacji wyłącznie pierwszemu właścicielowi albo leasingobiorcy czy najemcy samochodu, który niekoniecznie jest jego kierowcą na co dzień i na zawsze. Naszą przyszłością może być zatem tworzenie indywidualnych profili użytkownika. Pozwoli to zrealizować administratorom obowiązek informacyjny wobec poszczególnych osób i umożliwi im zmianę ustawień prywatności, a także realizację ich praw. Takie rozwiązanie ograniczy też ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych, co jest szczególnie istotne w przypadku, gdy z samochodu korzystają osoby, które nie pozostają ze sobą w wzajemnych relacjach, jak w przypadku tradycyjnych wypożyczalni samochodów czy nowych usług typu car sharing. Oczywiście informacje mogą być przekazywane warstwowo, czyli nie wszystkie naraz. W pierwszej warstwie powinny znaleźć się tożsamość administratora, cel przetwarzania i prawa osoby, której dane dotyczą. Tu też należy ująć dodatkowe informacje o przetwarzaniu, które mają na nas największy wpływ, w tym te, które mogą nas zaskoczyć. Na przykład szczegółowe informacje o licznych odbiorcach naszych danych osobowych. Druga warstwa zawiera wszystkie pozostałe obowiązkowe informacje. Niewielki interfejs użytkownika samochodu może nam nie pozwalać efektywnie zapoznać się z tą warstwą, która w mojej ocenie powinna być udostępniona równolegle w inny sposób, na przykład na stronie internetowej lub drogą mailową. Oczywiście dla przejrzystości można posługiwać się nie tylko tekstem, ale też standardowymi znakami graficznymi, czyli ikonami. Przedstawione zasady dotyczą sytuacji najprostszej, czyli przetwarzania danych użytkownika pojazdu. Sytuacja odpowiednio komplikuje się w przypadku przetwarzania danych innych użytkowników ruchu, na przykład użytkowników innych pojazdów, rowerzystów lub pieszych. Wypełnienie obowiązków informacyjnych wobec nich może stanowić szczególne wyzwanie. Zachęcam Państwa do podjęcia działań w kierunku bycia bardziej świadomym kierowcą. Naprawdę warto wiedzieć, co wiedzą o nas nasze samochody.
Pani Olu, narysowała Pani dość przerażający obraz tej przyszłości, bo wyobrażam sobie sytuację, w której zanim wsiądę do samochodu jakiegokolwiek, będę musiał przeczytać jakąś encyklopedię zawierającą te wszystkie informacje, kto, co, dlaczego, kiedy, ile i po co.
Panie redaktorze, nie mamy takiego obowiązku. Niemniej warto czytać te informacje i zachęcam gorąco do tego i zachęcam administratorów, aby uczynili to zgodnymi z zasadami ochrony danych, czyli aby uczynili to jak najprostszym doświadczeniem.
A o tym, że warto to robić, nasz kolejny rozmówca tej samej kancelarii, który opowie o tym, jak te dane mogą zostać wykorzystane do tworzenia w przyszłości polis ubezpieczeniowych.
Wśród przedstawicieli nauk prawnych można wyróżnić aktualnie dwa kierunki. Zgodnie z tym pierwszym, nasze regulacje cywilnoprawne są dostateczne i nie ma potrzeby wprowadzenia nowych przepisów. Z kolei z tym drugim stanowiskiem, te nasze rozwiązania rzeczywiście są wystarczające, niemniej warto rozważyć pewną nowelizację przepisów, między innymi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Skąd wynika ta rozbieżność? Bierze się ona z tego, że w zakresie wypadków komunikacyjnych można odróżnić dwa przypadki. Pierwszy przypadek będzie obejmować sytuację, w której dochodzi do potrącenia pieszego. W takim stanie rzeczy będziemy stosować odpowiedzialność kierowcy na zasadzie ryzyka, czyli ponosi on odpowiedzialność za sam fakt poruszania się pojazdem mechanicznym, który się porusza za pomocą sił przyrody. I bez znaczenia jest tutaj wina tego kierowcy, bądź też nawet brak tej winy. Poszkodowany zatem ma tutaj zapewnioną kompleksową ochronę, ponieważ ten kierowca będzie zawsze odpowiadał na zasadzie ryzyka, gdyby doszło do tego zderzenia z pojazdem autonomicznym. Drugi z kolei przypadek obejmuje sytuację, w której dochodzi do kolizji pojazdów mechanicznych. I wówczas stosownie do przepisu artykułu 436 Kodeksu Cywilnego zastosowanie będą miały zasady ogólne, a zatem odpowiedzialność będzie kształtować się na zasadzie winy. Załóżmy, że dochodzi do takiej kolizji, w której uczestniczy co najmniej jeden pojazd autonomiczny o tym piątym poziomie autonomizacji, czyli jest to pojazd, który przemieszcza się samodzielnie z punktu A do punktu B bez udziału kierowcy. I przyjmijmy, że to zdarzenie nastąpiło wskutek błędów w algorytmie, który kierował tym pojazdem, zaś ingerencja kierowcy nie mogła obiektywnie zapobiec temu wypadkowi. I tak jak powiedziałem, zastosowanie znajdzie tutaj zasada winy, którą trudno będzie przypisać temu kierowcy, ponieważ no, nie popełnił on tutaj błędu. To był błąd algorytmu, a nie jego. Trudno jest też w takiej sytuacji przypisać temu pojazdowi taką klasyczną winę w rozumieniu kodeksu cywilnego, ponieważ ten algorytm nie ma niezależnej woli. On przestrzega jedynie pewnych zaprogramowanych i zakodowanych reguł. W takim stanie rzeczy trudno tutaj mówić o odpowiedzialności kierującego pojazdem autonomicznym i tutaj rzeczywiście pojawia się kłopot, do kogo może ten poszkodowany kierować swoje roszczenia. Ten kłopot dotyczy również ubezpieczycieli, ponieważ oni ponoszą tak zwaną odpowiedzialność akcesoryjną, a zatem odpowiadają oni dokładnie na takich samych zasadach, co osoby ubezpieczone. Czyli jeżeli ubezpieczonemu nie można przypisać odpowiedzialności za dane zdarzenie szkodowe, to również ubezpieczyciel nie będzie ponosił takiej odpowiedzialności. I tutaj przedstawiciele tej pierwszej grupy wskazują, że wówczas poszkodowanemu będzie przysługiwało roszczenie do producenta pojazdu autonomicznego za tak zwany produkt niebezpieczny. Rzeczywiście, można by było tak przyjąć, że pojazd autonomiczny może być takim produktem, natomiast trzeba pamiętać, że producenci nie prowadzą tych postępowań likwidacyjnych. Trudno byłoby przyjąć, żeby oni przy tego typu postępowaniach później chcieli się przyznawać do tego, że są oni odpowiedzialni za produkt niebezpieczny. Tak więc wydaje się, że tutaj te rozważania wymagałyby pewnych zmian.
Jesteśmy w stanie powiedzieć, w którym kierunku te zmiany mogą pójść, czy to jest jeszcze dzisiaj taki prawny science fiction?
Są tutaj rozważane już pewne konkretne kierunki. Między innymi niektórzy wskazują, że warto rozważyć zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych tak, żeby te ubezpieczenia również obejmowały tego typu sytuacje, żeby one nie były fantomowe, czyli pozorne, czyli żeby ten poszkodowany zawsze mógł się zwrócić do towarzystwa ubezpieczeniowego, które by likwidowało szkodę, wypłacało to odszkodowanie, a później w zakresie danego gestu ubezpieczeniowego już kierować te roszczenia wobec dalszego odpowiedzialności. Też można byłoby się zastanowić nad tak zwanym systemem BLS, czyli systemem bezpośredniej likwidacji szkody. To polega na tym, że osoba poszkodowana nie zwraca się wtedy do towarzystwa sprawcy szkody, tylko do swojego towarzystwa, które właśnie likwiduje mu tą szkodę, spełnią pewnych warunków, a następnie kieruje dalszy regres wobec tego właściwego towarzystwa. I tutaj rzeczywiście wydaje się to sprawiedliwe rozwiązanie, ponieważ takie towarzystwo, to nasze towarzystwo ubezpieczeniowe, likwidowałoby tą szkodę, czyli poszkodowany miałby naprawioną szkodę, natomiast później by kierowało regres na przykład do tego producenta za ten produkt niebezpieczny. Natomiast towarzystwo ubezpieczeniowe jest takim podmiotem, który ma te środki ekonomiczne, prawne na prowadzenie tego typu postępowań sądowych z takim producentem bądź importerem tego produktu niebezpiecznego. Też można tutaj się zastanowić nad dodaniem odpowiedzialności, która by się opierała właśnie na zasadzie ryzyka albo winy domniemanej za te pojazdy autonomiczne bądź za roboty. Wówczas moglibyśmy mówić o odpowiedzialności takiego kierującego tym pojazdem autonomicznym, a zatem też ta problematyka tych ubezpieczeń i tej odpowiedzialności akcesoryjnej sama by się rozwiązała.
A jeszcze jedno pytanie już tak na koniec. Technologia postępuje bardzo szybko. Czy te rozwiązania legislacyjne nadążają za tym postępem. Pytam nawet o polskie przepisy, czy w polskich przepisach istnieje na przykład definicja pojazdu autonomicznego już, czy to jeszcze jest za wcześnie?
Tak, taka definicja jest już zawarta w ustawie o prawie drogowym. Ona została wprowadzona dosyć niedawno, natomiast tutaj ustawodawca już wyraźnie wskazał, jak należy rozumieć ten pojazd autonomiczny. Też polski ustawodawca między innymi rozważył to, że tutaj należy przebadać dokładnie, jak te pojazdy autonomiczne będą się poruszały na drogach i są tutaj odpowiednie regulacje w zakresie testowania takich pojazdów na polskich drogach. Między innymi wymagane jest zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia przez organizatora takich badań. Jeżeli chodzi o samo pytanie, czy te zmiany są na tyle dynamiczne, ciężko jest odpowiedzieć, ponieważ ta technologia bardzo szybko się zmienia. Mówimy zawsze tutaj o tym, powiedzmy, science fiction i tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie wyglądało za te kilka lat. Natomiast nasz polski ustawodawca powinien być rozważny. Powinien wprowadzać takie regulacje, które by wprowadzały te sprawiedliwe rozwiązania.
Panie Mateuszu, bardzo dziękuję za opowieść o przyszłości ubezpieczeń w autonomii.
Dziękuję również.